I rozpoczynamy program specjalny w Radiu Wnet. Przy telefonie pani Aleksandra Góreczna, Fundacja Pałac w Gorzanów. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Powiedzmy najpierw, gdzie jest Gorzanów? W którym miejscu na mapie Polski się znajduje?
Gorzanów znajduje się w samym sercu Sudetów, w Kotlinie Kłodzkiej, wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka. To jest ten obszar, który był mniej zalany, w tym sensie, że jakby rzeka dużo wolniej płynęła. Natomiast zaraz za górką znajduje się druga rzeka, która się nazywa Biała Lądecka. I to jest właśnie tam, gdzie pękła tama na Wstroniu. Tam, gdzie jest dużo, dużo więcej strat i szkody.
I rozumiem, że fundacja i angażuje, ponieważ jest pani niedotknięta powodzią, angażuje się pani...
Znaczy jesteśmy dotknięci, jakby Gorzanów był zalany, tylko że u nas jakby zupełnie inaczej przebiegało to zalanie. Po prostu woda podnosiła się przez 15 minut w równym tempie i środkiem jakby wsi płynął silny nurt, natomiast w dalszej części już ta woda była dużo spokojniejsza. Więc jakby te straty też nie są aż takie wielkie. One są bardzo duże, domy są zalane, mamy zerwane drogi. Przez 4 dni nie było prądu, zasięgu i jakby łączności ze światem. Natomiast nie ma ofiar śmiertelnych w tej części i nie ma takich dramatów, jak są po drugiej stronie góry.
Do tych dramatów po drugiej stronie góry można docierać, można pomagać tam ludziom? Jak tam
tak,
wygląda sytuacja?
Ta fala kulminacyjna po pęknięciu tamy przeszła w niedzielę. Myśmy tam dotarli już w poniedziałek rano, od góry, od Złotego Stoku przejechaliśmy i resztę przeszliśmy na piechotę do lądka. No i można dotrzeć, już drogi częściowo są przejezdne, są odsłonięte, ale jakby skala zniszczeń jest bardzo, bardzo duża. Naprawdę to jest przepotężna tragedia i jakby jest to niewyobrażalne, bo rzeka w wielu miejscach nie wróciła do swojego koryta i płynie zupełnie w innym miejscu. W związku z czym jakby w miejscach, gdzie jakby rzeki nie było po drugiej stronie drogi, ludzie mają przez domostwa płynący ostry nurt rzeki cały czas.
I cały czas ta sytuacja powodziowa, oczywiście, o czym wiemy, trwa, ale co możemy zrobić i jak możemy pomóc?
Na pewno wygląda na chwilę obecną tak, że jakby komunikacja i system ratowania działa średnio. Jakby jest wojsko, jest policja, jeździmy od 3 dni, jakby nie za wiele się dzieje. Ludzie sami sprzątają na własną rękę, nie mają łopat, nie mają środków czystości. Jakby ta pomoc idzie do dużych centrów, jest rozdzielana przez gminy i sztaby kryzysowe. Natomiast w wielu miejscach ludzie się nie ruszyli poza ten obszar i jakby nie są w stanie dojechać do tych punktów, żeby odebrać pomoc. A też na to po prostu fizycznie nie mają czasu, bo temperatura się podnosi, jest coraz cieplej i ten muł, szlam po prostu zasycha, więc trzeba go jak najszybciej usunąć z domów.
Czyli właściwie potrzebne są ręce do pracy, to jest najważniejsze.
Tak, wiem, że punkty kryzysowe podają informację, że nie potrzeba wolontariuszy, bo już jakby do nas docierają od wczoraj grupy, które są jakby oddelegowywane. Natomiast jakby fizycznie naprawdę potrzeba po prostu fizycznej pomocy. Tego, żeby właśnie ludziom starszym pomóc w oczyszczaniu domów. Trzeba wszystko bardzo szybko wyrzucić, bo już po prostu śmierdzi, tak? Jakby to jest szlam, to są zdechłe ryby, zdechłe zwierzęta, które po prostu są naniesione do środku, do budynków. Więc trzeba bardzo szybko to wyciągać, wyrzucać meble i jak najszybciej doprowadzić do osuszenia murów.
Bo to jest w tej chwili najważniejsze, ale czy woda, żywność...
Nie, woda absolutnie nie, tego bardzo dużo przyjeżdża, więc jakby to jest i stoi, więc jakby woda jest niepotrzebna, są potrzebne łopaty, szufle do zbierania śniegu, bo one jakby bardzo dobrze sobie działają właśnie przy ściąganiu dużych płaszczyzn mułu i błota. Dresy na zmianę, skarpety, bo jakby ludzie się po prostu nie ma możliwości wyprania ciuchów, więc się po prostu ściąga i wyrzuca i bierze następne, jak się przemoczą. Termosy, żeby sobie zaparzyć ciepłą herbatę, kawę i to trzymać w odpowiedniej temperaturze i naczynia jednorazowe. No i oczywiście środki czystości, chemia najlepiej taka właśnie na grzyba i mocno żrąca.
No to są te najbardziej potrzebne rzeczy. Mam nadzieję, że słuchacze i organizatorzy zbiórek w całej Polsce słyszą, że
tak,
wody...
Znaczy my apelujemy od kilku dni bardzo, ale to bardzo są potrzebne pompy mułowe i agregaty. Takie wsie jak Trzebieszowice czy Radochów nie będą miały prądu przez 2-3 miesiące. więc ci ludzie naprawdę nie będą mieli możliwości w jakkolwiek po prostu funkcjonować.
I tam, bo prąd, rozumiem, w Gorzanowie jest, a w tych
prąd w Gorzanowie wrócił przedwczoraj wieczorem, także my prąd mamy. My jakby przygotowujemy na chwilę obecną, na jutro, miejsca noclegowe dla strażaków spod Torunia, którzy jakby sami ich skoordynujemy i sami ich porozsyłamy po miejscach, które sobie zmapowaliśmy i wytypowaliśmy rodziny do pomocy. I tak to na razie działa, że jakby oddolnie te nasze mniejsze organizacje i nasi przyjaciele wspólnie po prostu typujemy miejsca i staramy się dotrzeć do ludzi, którzy po prostu są jakby nie mają szansy na komunikację ze światem, bo tam nie ma ciągle internetu i prądu. W związku z czym jakby jedyną opcją jest po prostu pojechanie na miejsce i pomoc w uprzątnięciu gospodarstw.
Radochów i Trzebieszowice.
Trzebieszowice, droga jest już tam częściowo przejezdna od góry, od Bystrzycy. Natomiast Radochów z dwóch stron ma urwany asfalt. W środku jest bardzo dużo gospodarstw, zostali ludzie starsi, zostały matki z dziećmi, więc i też jakby oni no nie mają szansy na to, żeby to tak szybko porządkować, bo tam jest po pierwsze pełno drzew, które zostały naniesione, mnóstwo kamieni, materiału budowlanego, rozwalonych budynków, fragmentów trakcji i to wszystko jest wbite w budynki gospodarcze i oczywiście samochody, które po prostu się przemieszczały z dużą prędkością i utknęły na przykład na domostwach albo w okolicach domostw.
I tam dotarła już jakaś pomoc?
No tak, myśmy byli tam od razu pierwszego dnia i jakby tam, jeżeli chodzi o produkty podstawowe typu żywność, woda, wszystko jest zapewnione. Natomiast po prostu potrzeba fizycznej, ludzkiej pracy, żeby to teraz posprzątać, oczyścić i jakby dać ludziom możliwość choćby przynajmniej funkcjonowania na tym etapie podstawowym.
Ilu rodzin w Raduchowie to dotyczy? Ile tam jest gospodarstw? Ile tam osób zostało?
Znaczy tam jakby część gospodarstw po prostu uległa totalnemu zniszczeniu. Jakby po prostu domy są rozwalone w drobny pył. Natomiast jest przynajmniej z 40 rodzin, tak samo w Trzebieszowicach. Nawet u nas nasi pracownicy fundacji to są jakby trzy rodziny, które jakby są w Trzebieszowicach, dom koło domu i wszystkie domy są zdewastowane totalnie. No jakby i po prostu jest muł po kolana i no po prostu trzeba to szybko, bardzo szybko sprzątać. No,
ale do takiego domu, nawet jak się posprząta, nie da rady go odbudować przed zimą.
Znaczy to da radę zrobić. W 97 byliśmy w podobnej sytuacji. Też mieliśmy zalany dom właśnie w taki sposób. Jest to wszystko możliwe do zrobienia, tylko po prostu przede wszystkim samo wyniesienie nasiąkniętych rzeczy. Jeżeli pan ma kanapę, która nasiąkła wodą, materacę, to wszystko strasznie dużo waży. A jeżeli mamy na przykład ludzi starszych, z czego na przykład jedna osoba jest niechodząca, schorowana z cukrzycą, jakby nie ma szansy posprzątania tego samodzielnie.
No dobrze, ale gdyby nas teraz ktoś słuchał, kto by powiedział sobie, dobrze, mam tydzień czasu wolnego, mogę wziąć urlop, mogę pojechać do Gorzanowa, to mag, może się gdzieś zatrzymać, może się
tak,
gdzieś zgłosić?
My generalnie przygotowujemy co chwilę miejsca, mamy i miejsca w dormitoriach, i materace, i dużo przestrzeni, więc jakby co chwilę ktoś dzwoni i teraz mieliśmy też dwóch chłopaków, którzy po prostu przyjechali nawet na jeden dzień pomóc, więc jakby jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby otworzyć swoje przestrzenie i żeby dać ludziom możliwość nocowania u nas. Natomiast jakby tych ruchów codziennie jest tak dużo, że jakby nie wyrabiamy trochę czasowo ze wszystkim, z komunikatami, bo czasu jest mało, a naprawdę dzień się szybko kończy. Jak się robi ciemno, to już nic nie można zrobić bez światła dziennego w takim miejscu, jak nie ma prądu.
No, czyli w gruncie rzeczy to jest alarm i apel do tych, którzy mogą przyjechać do Gorzanowa, którzy mogą pojechać potem, tak. Bo rozumiem, że ktoś ich zaprowadzi, czy zawiezie do...
Tak, my się dzielimy sobie tutaj z sektorami, rozdzielamy grupy, także też mamy, tak jak mówiłam, zmapowane gospodarstwa, które są w potrzebie. Przeszliśmy po prostu jakby ludzi starszych, oznaczyliśmy sobie tam, gdzie są jakieś konkretne rzeczy do zrobienia, bo tu na przykład trzeba gdzieś oczyścić studnie, mamy takie miejsca, gdzie po prostu trzeba z powrotem zwierzęta przepędzić na dół, bo są na przykład w górach, bo były wolno wypuszczone, także jest dużo takiej pracy trochę logistycznej, no i samo to, że na przykład trzeba pościągać, poprzesuwać gdzieś drzewa, no to już niestety trzeba silnych męskich rąk, bo bardzo dużo jest właśnie i jakby po startaków spłynęło drewno, ono po prostu się wszędzie wala, a najważniejsze, żeby udrożnić jak najbardziej drogi dojazdowe, tak żeby wszędzie, gdzie można, przynajmniej terenówką czy kładem dojechać.
Ja to rozumiem, że tym zajmą się strażacy, mają odpowiednie piły, odpowiednie możliwości, żeby te drzewa usuwać.
No właśnie teraz to wygląda tak, że Ochotnicza Straż Pożarna oczywiście pomaga, robi, tylko że proszę sobie zdać sprawę, że tutaj większość ludzi jest zalana, z tego też są strażacy i służby, więc każdy zajmuje się w tym momencie swoimi potrzebami, co jest naturalne, tak? Więc jakby skala potrzeb jest bardzo duża i jakby ochotnicze, jakby te główne straże pożarne i wojsko jest w miejscach najbardziej dotkniętych, czyli tam, gdzie jest dużo ludności skupione w jednym miejscu, czy to są Stronie i Lądek. Natomiast mniejsze wsie, osady, na przykład takie dwudomowe, trzydomowe, są pozostawiane na razie same sobie.
A proszę powiedzieć, przed tą największą wodą był jakiś alarm, jakieś ostrzeżenie, jakieś 15 minut na to, żeby cokolwiek
zrobić?
Powiem
panu, jak wyglądało to u nas, bo to jest tak. Myśmy wiedzieli o tym, że będzie woda, obserwowaliśmy sobie stan wody, zachęcaliśmy do ewakuacji do nas, bo jesteśmy, jakby pałac jest położony wyżej na górce i ludzie nie reagowali na komunikaty. Część ludzi twierdziła, że nie będzie powodzi, że w 97 było mniej wody, więc jakby nie ma co panikować. Więc część ludzi nie opuściła domów tutaj. Tylko że tak jak mówię, że u nas w Nysa Kłodzka płynęła bardzo jakby podchodziła w równym etapie. To nie było fali takiej uderzeniowej silnej. Natomiast w Lądku w Stroniu sytuacja była o tyle dramatyczna, że komunikaty, zresztą pewnie niektórzy widzieli w sieci, już krążą filmiki, jak to wyglądało, jakby nie działały SMS-y, nie działał internet, w związku z czym wysyłanie alertu, że pękła tama przez Facebooka, jakby nie dotarła do większości osób. My mamy w najbliższym gronie, mama mojej przyjaciółki utopiła się na rynku w mieszkaniu w Lądku. Ludzie po prostu nie mieli świadomości tego, że idzie tak duża fala i tak szybko. Mimo tego, że miała klatkę schodową przy samych drzwiach, nie zdążyła wyjść.
I zginęła.
Także tak to wygląda i też jakby chaos komunikacyjny, jaki panuje, my naprawdę jakby ofiar śmiertelnych jest dużo więcej niż jest podane, tylko że po prostu one są wszędzie pewnie jeszcze w nurcie rzeki. Rzeka w wielu miejscach po prostu są zerwane skarpy, leży bardzo dużo samochodów w wodzie i jakby do tego też nie jest tak łatwo dotrzeć.
A ten chaos komunikacyjny na czym polega?
Po pierwsze, w momencie, kiedy na przykład myśmy dotarły do Lądka, szukałyśmy informacji, czy została ewakuowana, gdzie jest. Urząd miasta znajduje się na samym środku rynku, czyli 10 metrów od kamienicy, w której właśnie zginęła pani Maria. To jakby w urzędzie nie było nawet informacji, że jest ofiara śmiertelna. Dowiedziałyśmy się po prostu przypadkiem, chodząc po miejscach i szukając informacji. Pierwszego dnia nie było w ogóle nic, nie było wiadomo, gdzie jest to ewakuowane. Do nas, do pałacu, do fundacji były telefony w poszukiwaniu swoich bliskich właśnie z tamtej strony. Czy nie wiemy, czy może do nas są ewakuowani, czy znamy kogoś, kto zna kogoś. W gminie Bystrzyca Kłodzka nie działały przez długi czas telefony kryzysowe i alarmowe.
Czyli w gruncie rzeczy taka powódź zawaliła system, który był przygotowany na taką okoliczność.
No myślę, że on po prostu nie był na to przygotowany. Zresztą jakby nawet teraz jakby do nas dochodzą na przykład wiadomości sprzed kilku dni dopiero, tak? Przez to, że nie było łączności, telefony nie działały. My, żeby się podładować, musieliśmy jechać na przykład gdzieś wyżej, gdzie jest po prostu prąd, żeby w ogóle mieć jakikolwiek kontakt ze światem. I do nas też się było ciężko dodzwonić.
Teraz w pałacu w Gorzanowie, jak wiele jest osób, ile osób znalazło tam schronienie?
Znaczy na chwilę obecną mamy trzy rodziny, natomiast i to właśnie nie z gminy Bystrzyca Kłodzka, tylko właśnie z Trzebieszowice i tamta strona. Natomiast jakby teraz na ten weekend przygotowujemy się na przyjęcie 50 kilku strażaków z Podtorunia, którzy u nas będą jakby stacjonować i jakby z nimi sobie właśnie zrobimy te prace porządkowe. Oprócz tego nasi turyści bookingowi, którzy mieli spać, zadeklarowali chęć pomocy i przyjadą i zostaną po prostu w ramach swojego pobytu i pomogą. I też mamy taki bardzo serdeczny apel do wszystkich, którzy jakby korzystają właśnie z turystyki tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, żeby nie odwoływali rezerwacji, nie robili paniki, nie dzwonili, nie krzyczeli, że chcą zwrotu pieniędzy, bo większość z tych obiektów, które zostało zalana, już na przykład nie istnieje. I robienie teraz im właśnie problemu z tego tytułu, że ktoś nie wykorzysta na przykład pobytu czy noclegu, jest w ogóle nie na miejscu. A też mamy w Kotlinie obiekty, które są niezalane, czyli na przykład w okolicach Kudowy, Polanicy, Dusznik, czy na przykład Spalonej, czy Zieleńca. I też, żeby państwo dali szansę tym obiektom, bo jeżeli po prostu odetniemy możliwość zarabiania, tam większość ludzi jakby z Kotliny żyje z turystyki i wszystkie te miejscowości, nawet zalane, ludzie tam po prostu pracują. Także jeżeli po prostu zablokujemy turystykę w Kotlinie Kłodzkiej, będzie jeszcze gorzej.
A jest bardzo, bardzo źle. W mediach pojawiają się informacje na temat szabrowników. Czy coś pani o tym słyszała?
Tak. Nawet w naszej wsi w Gorzanowie wczoraj była taka sytuacja, także...
Ale co, to są bandy? To są ludzie?
To są ludzie, którzy... powiem panu, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, że jakby przyjeżdżają właśnie pod pretekstem pomocy, szukają sobie gdzieś zakwaterowania, chodzą po domach, jakby część tych domów, która była, jest jakby bez poddaszy, jakby w niskiej zabudowie, stoi po prostu pusta. Ludzie są przelokowani do innych obiektów albo są u swoich rodzin i przeżyją tylko w ciągu dnia. Wieczorem po prostu dzieją się sceny dantejskie.
Jest jakie?
Plądrowanie.
Plądrują?
Po prostu jest plądrowanie.
I co, ładują do samochodu i uciekają?
Tak, albo z plecaczkami.
Szukając rzeczy cennych, czy to są, że to jest zjawisko, które raz pani zaobserwowała, czy to jest w ogóle na terenach, które zostały zalane, które dotknięte zostały?
Nie, to się dzieje cały czas. Jakby po prostu jest fala ludzi, która została niezalana, bardzo dużo osób właśnie w tych terenach wyżej położonych i w momencie, kiedy ma pan zalany sklep, na przykład rowerowy czy jakiś, i są powyciągane rzeczy, to po prostu jest chwila i tego nie ma. Części i całej reszty.
To wygląda na zorganizowane grupy, czy to są sąsiedzi
po prostu? To są sąsiedzi. To są sytuacje takie czysto ludzkie. Jest okazja i jest pewna sposobność, żeby ukraść, to się po prostu bierze.
Jak pani tych strażaków w Toruniu znalazła?
Jakby przez to, że myśmy dali komunikat do sieci na Facebooku i na Instagramie, że jakby mamy taką możliwość i chcemy pomóc, on zatoczył taki duży wiralowy krąg i ludzie zaczęli do nas sami dzwonić, bo jakby sztaby, tak jak mówiłam, odbijały taką pomoc oddolną i udało nam się po prostu stworzyć taką jakby sieć komunikacji, w której mamy bardzo wiele osób chętnych do pomocy, działa to bardzo dobrze, dojeżdżają do nas transporty, my codziennie rano rozpakowujemy te rzeczy, one są po prostu rozwożone w miejsca docelowe i idzie to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie.
Czyli to nie jest centrala, to nie jest główny sztab, tylko po prostu stworzyła pani taki mini sztab albo maxi sztab pomocy dla tych wszystkich, którzy w okolice potrzebują takiej pomocy.
Tak, jak najbardziej. Znaczy myślę, że też nie jest aż taki mini, bo naprawdę działa to dość sprawnie i mamy duży, duży zasięg.
To przepraszam za to mini, tym bardziej, że skoro przyjedzie 50 strażaków i są wolontariusze i są ci, którzy przyjadą po prostu mieli przyjechać w ramach wakacji, odpoczynku, ale przyjadą pracować, to ten pałac musi być duży.
Tak, to jest w ogóle perełka architektury renesansowej. Mamy ponad 6000 metrów kwadratowych powierzchni, w tym 11 metrów kwadratowych malarstwa i polichromii barokowej. Także jesteśmy po prostu unikatem na skalę Europy, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe. Mamy też bardzo duży park. No i tak jakby tej przestrzeni jest dość sporo. Normalnie my pracujemy jakby festiwalowo. Tydzień temu wyjechała nas grupa 230 artystów z całego świata. Działali w ramach festiwalu Palace of Art, więc jakby też z dużymi grupami sobie dobrze radzimy.
Mieli szczęście, bo tydzień temu to był czwartek, a piątek, sobota, niedziela to były te najgorsze dni.
Tak.
Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
Pani Aleksandra Góreczna, Fundacja Pałac Gorzanów, była gościem specjalnego programu w Radiu Wnet. Jest godzina 9:56, 9:57. Już nie zadzwonimy w tej godzinie do nikogo. Po godzinie 10:00 przejmie antenę Łukasz Jankowski. Dużo tych telefonów wykonamy, żeby państwa poinformować. Teraz jest czas pomocy bardzo Ciekawa była wypowiedź rzecznika prasowego Caritasu we Wrocławiu, apel do proboszczów, co wydaje się bardzo dobrym pomysłem, żeby kontaktowali się z proboszczem, z tymi, którzy są proboszczami na terenach zalanych, żeby organizowali zbiórki. To się przyda nie tylko tym, którzy są na terenach zalanych, ale tym wszystkim, którzy mogą pomóc i będą wiedzieli, że to jest to coś dobrego. Mosty miłości, tak to nazwał rzecznik prasowy Caritasu we Wrocławiu. Drugi pomysł to był też apel do studentów, żeby pakowali plecaki i jechali i pomagali, bo z tego, co słyszymy, najważniejsze jest teraz sprzątanie tych wszystkich miejsc, więc są potrzebne łopaty, są potrzebne wszystkie te narzędzia, czy bardziej skomplikowane narzędzia, które się przydadzą. Trzeba osuszać mury, wyrzucać szlam, wyrzucać meble, które są już do niczego nie przydatne. To wszystko należy zrobić na terenach, które zostały dotknięte powodzią. Zapraszam Arkadiusza Jarzeckiego na stanowisko pracy, żeby był gotowy. Co jeszcze możemy powiedzieć? Możemy zobaczyć, jakie są najnowsze wiadomości, chociaż wtedy zabierzemy pracę Arkadiuszowi Jarzeckiemu. Dobrze, czas na wiadomości.